Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Chorwacja w strefie euro, wzrosły ceny, rząd nie wyklucza czarnego scenariusza, czyli nawet zamrożenia cen. Co się stało i jak przygotować się, na europejską walutę, aby wszyscy byli z tego zadowoleni. Przy okazji w kraju Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła ani nie obniżyła stóp procentowych NBP, a w tym roku będzie aż 115 dni wolnych bez urlopu. To dobrze czy źle i jakie będą gospodarcze skutki tych wolnych dni? Jaki skutek przynosi też wejście w życie dyrektywy Omnibus? Między innymi o tym wszystkim postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Za moment połączymy się też z Piotrem Urbańczykiem, wiceprezesem Impela za pośrednictwem Skype'a. A korzystając z tego, że jest z nami redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, no to właśnie od dzisiaj wielkie zmiany w Dzienniku Bałtyckim. Jest inaczej.
No jest inaczej, jest naprawdę wielka zmiana. Chcemy odwrócić pewien trend. Przez ostatnie dekady czytelnicy papierowego wydania dostawali coraz mniej. Tu się obcięło, tam się obcięło, tam się zmniejszyło. Od dzisiaj jest inaczej. Zmodyfikowaliśmy przede wszystkim treści, które ukazują się w regionach i z takich drobnych, niewielkich tygodników powiatowych zrobiliśmy tygodniki ponadpowiatowe. One nadal są bardzo lokalne, ale każdy czytelnik zamiast 8 kolumn dostanie 16 i to będą informacje z jego okolicy, z sąsiedniego powiatu. Wprowadzamy takie bardzo solidne, duże mutacje, bardzo dużo informacji, dużo publicystyki. 4 mutacje w każdy piątek. Dzisiaj jest czwartek, ale przedświąteczny, więc w każdy piątek będziemy dołączali do głównego wydania Dziennika Bałtyckiego dużo większa dawka lokalnych informacji.
Północne Kaszuby, południowe Kaszuby między innymi. Każdy znajdzie coś dla siebie, jednym słowem.
Tak, i jest jeszcze taka, ja to nazywam mutacją wiślaną, bo ona obejmuje i Kocie, i Powiśle, i Mierzeje, a także mutacja trójmiejska, więc bardzo dużo, my wiemy, że czytelnicy, i to też słychać na antenie Radia Gdańsk, czytelnicy bardzo cenią lokalną informację, dostęp do lokalnej informacji, do informacji regionalnej, no i takie media właśnie jak Dziennik Bałtycki czy Radio Gdańsk bardzo, myślę, solidnie to zaspokajają, tą potrzebę słuchania, i chcemy jeszcze więcej takich informacji dostarczać. I myślę, że to się uda.
Lokalne media bliżej Pomorzan, trzymamy kciuki. Pomorzanie pewnie też będą bardzo zainteresowani, bo chcą wiedzieć, co dzieje się u nich i za Miedzą, więc będą to dostawali. A my wracamy do audycji. Jest już z nami także wiceprezes Impela, Piotr Urbańczyk. Dzień dobry.
Jestem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
No to zaczynamy od Chorwacji, która 1 stycznia o północy z soboty na niedzielę dołączyła do Unii Walutowej, przyjęła euro, weszła też do strefy Schengen, ale my skupmy się na tym euro. Tymczasem dziś 5 dzień w tej strefie i już można powiedzieć coś więcej na temat, co działo się w tym czasie z cenami w tym kraju, a tutaj kolorowo, jak się okazuje, wcale nie jest. Ceny wzrosły, niektóre sieci handlowe podniosły ceny produktów o 10, a nawet o 20%. Tutaj informacja pochodzi od chorwackiego korespondenta dla wPolityce.pl. A jak informuje portal China.hr, cytowany przez Business Insidera, problem jest poważny do tego stopnia, że rząd chce walczyć z niekontrolowanymi podwyżkami cen i rozważane są wszystkie środki, od czarnych list, na które pewnie będą trafiały te sieci albo sklepy, które ceny podnoszą w sposób niekontrolowany, po zamrożenie cen towarów konsumpcyjnych. Co się stało w Chorwacji, proszę panów, i jaką to daje lekcję dla przyszłych członków strefy euro?
W Chorwacji nie wydarzyło się nic niezwykłego czy specyficznego. Za każdym razem, wszędzie, gdzie wprowadzano euro, handel, usługi wykorzystywały to jako pretekst, żeby podnosić ceny. To czasami była taka sytuacja, że coś tam...
No ale 20% że coś no to tam robi wrażenie.
Że coś tam zaokrąglono, że gdzieś dodano. Natomiast te 20% robi wrażenie. Natomiast jeszcze robi wrażenie to, że już turyści, którzy w zeszłym roku, w tym minionym sezonie byli w Chorwacji, mówili, że tam już było drożej, że to było tak naprawdę ta inflacja, która jest w całej Europie, jak to się mówi, Putin inflacja, w Chorwacji także bardzo mocno napędzała ceny. W połowie roku ta inflacja w Chorwacji wynosiła około 12-13%, więc ona była wyraźna. Teraz jest kolejny taki impuls inflacyjny. Natomiast ja myślę, że tu nie ma prostego rozwiązania. Ja słyszę o pomysłach zamrażania cen. Zamrażanie cen nie sprawdza się. To jest fikcja, to jest takie trochę urzędnicze myślenie. Zamrozimy ceny. Ja przypomnę, premier Orban na Węgrzech zamroził ceny paliwa dla kierowców samochodów, które są zarejestrowane na Węgrzech. Były preferencyjne ceny. System wytrzymał 2,5 miesiąca, po czym się okazało, że nie można tego kontynuować. Więc tu jest bardziej kwestia dyskusji przed wprowadzeniem euro, dyskusji o zasadach wprowadzania euro, o tym, jak ma funkcjonować gospodarka pod wspólną walutą. I to jest bardzo ważna lekcja do odrobienia.
Piotr Urbańczyk.
No, pan redaktor czyta w moich myślach. Zastanawiałem się, co powiedzieć kontrowersyjnego w stosunku do tego, co państwo w tej chwili usłyszeli, ale dokładnie zgadzam się z tą opinią, która była wygłoszona przed chwilą. Nawet to zjawisko, z którym mamy miejsce w Chorwacji, tak śmiesznie nazwano efekt cappuccino. We Włoszech też było to zjawisko, kiedy z lirów przechodzili na euro, że wszyscy zaokrąglili, nie wszyscy, przepraszam, niektóre ceny, szczególnie te, z którymi się ludzie spotykają na co dzień, czyli na przykład cena espresso w barze lokalnym została zaokrąglona w górę. Rzeczywiście w ujęciu procentowym może to wygląda dużo, 15-20%, ale proszę mi wierzyć, że jak się wczytamy w te materiały, to dotyczy to tylko fragmentu rynku, czyli takich dóbr konsumpcyjnych, co oczywiście nas jako konsumentów boli najbardziej. Natomiast jak się poczyta statystyki z tych krajów, które ostatnio wchodziły, znaczy ostatnio to już mało kto wchodzi, bo już jest prawie cała Unia Europejska w strefie euro, to wpływ na inflację jest śladowy. Czyli krótko mówiąc, to takie zjawisko podwyższenia cen na niektórych produktach ma miejsce, później następuje wyrównanie w dół, tak? Czyli to jest taka próba jak gdyby zarobienia pieniędzy na tym dużym zmianie. Ale finalnie, rzecz biorąc, jakiegoś dramatycznego efektu, pomijam oczywiście fakt, że wszyscy cierpimy w tej chwili na wysoką inflację, ale rozmawiamy wyłącznie w tej chwili o wpływie przejścia na euro, to takiego znaczącego nie ma. I oczywiście tu można rozwinąć dyskusję, czy warto być w strefie euro, czy nie warto, ale jest to jak gdyby inne pytanie.
No właśnie, no to przy okazji możemy też zapytać, czy warto być w strefie euro, czy nie. W tej sytuacji na przykład dzisiejszej, w jakiej się znajdujemy, słyszymy tutaj, że no, Chorwacja w sytuacji, kiedy na świecie szaleje inflacja i tutaj jeszcze sieci handlowe wykorzystały sytuację, Chorwacja weszła do euro. Podobno stało się to bez większych dyskusji w ramach kraju. Tam też społeczeństwo jest dosyć podzielone, jeżeli chodzi o kwestie przyjmowania wspólnej waluty. A z drugiej strony no, można patrzeć na strefę euro i spojrzeć na średnią i stwierdzić, że tam być może ta inflacja jest jednak niższa niż w Polsce w tej chwili. No nie, być może jest niższa.
No nie, ale tak nie patrzmy. Nie można patrzeć na średnią dla strefy euro, dlatego że ja już użyłem to określenia Putin inflacja. Jest taka prawidłowość ekonomiczno-geograficzna, że im bliżej jesteś Rosji, tym bardziej jesteś narażony na inflację, co wiąże się z powiązaniami energetycznymi. No Estonia, Łotwa, Litwa są w strefie euro, natomiast tam inflacja była znacznie wyższa niż w Polsce, ponad
tak, 22% w Estonii, więc, ale to małe kraje, więc też jakby ale inaczej to wygląda.
No nie, ale to powiedzmy szczerze, strefa euro jest jednym z czynników stabilizujących, ale nie jest czynnikiem na tyle mocnym, żeby nawet tak małe państwa jak Estonia, Łotwa czy Litwa nie miały inflacji. Ta inflacja była bardzo wysoka. Co do Chorwacji, ja myślę, że tam to przejdzie w miarę szybko, bo to zabrzmiło, że dziwnie, ale Chorwacja w dużej mierze euro stosowała już wcześniej. Jeżeli ktoś jeździł do Chorwacji, wiemy, że niektóre ceny podawano w euro, można było euro płacić w bardzo wielu miejscach, więc tak naprawdę to było takie długie wchodzenie do systemu walutowego. Więc tutaj ja bym się nie spodziewał rzeczywiście jakichś dalszych szoków cenowych, chociaż ten szok z 1 stycznia już jest chyba wystarczający. A wracając do Pytania, czy warto być w strefie euro? Ja myślę, że odpowiedź zależy od miejsca, w którym rozmawiamy. Jest bardzo świeży raport dotyczący wpływu wprowadzenia euro na poszczególne gospodarki. No jest dwóch wielkich zwycięzców strefy euro, a mianowicie Niemcy i Holandia. To są kraje, które o wiele miliardów już nowej waluty, czyli euro, podniosły swój eksport. Gigantycznie wzrosło PKB na mieszkańca i to rzeczywiście są dwaj zwycięzcy tej strefy euro. Natomiast inne państwa, to jest bardziej kontrowersyjna teza, to jest wymaga głębszych badań. Natomiast z tego raportu, z którym ja się zapoznałem, wynika, że to jest są bardzo różne okoliczności. Niektóre gospodarki nie wytrzymały ciśnienia konkurencyjnego ze strony Niemiec. I na przykład mówiliśmy o cappuccino, to ja powiem o Włoszech. W latach 90. Włochy były wielkim państwem przemysłowym, miały nadwyżkę w handlu zagranicznym. To była nadwyżka przeliczeniowo rzędu 10-12 miliardów przyszłych euro rocznie. W tej chwili Włochy są w permanentnym deficycie handlowym. Włochom się strefa euro nie udała. Więc w Rzymie są może mniej zadowoleni, w Berlinie są bardziej zadowoleni. Natomiast to wymaga eksperckiej, pogłębionej dyskusji.
Mhm. Może warto sobie powiedzieć, kto nie należy do strefy euro. Bo to jest, może nie uświadamiałem sobie, dosyć wąskie grono krajów i wtedy można się zastanawiać na za i przeciw. Ja szybko wymienię, bo to jest raptem 6 krajów. Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry.
I Dania.
Dania, która ma prawo do własnej waluty.
Tak, dokładnie. Więc jest to wąskie grono. I teraz można z punktu widzenia przedsiębiorcy mamy niższe koszty transakcyjne, mamy stabilniejsze ceny. Łatwiej prowadzić obrót zagraniczny, nie ma ryzyka wahnięć kursów walutowych. Z punktu widzenia pani albo pana Kowalskiego, to podróżowanie jest prostsze, bo nie musimy się martwić o przewaltowanie, o posiadanie w kieszeni, czy też na karcie, szczerze mówiąc, innych walut, więc jest to dużo prostsze. Mamy większą porównywalność i łatwiejszą cen. Natomiast utrata własnej waluty ma jedną podstawową wadę, to taką, że traci się coś, co się nazywa tak zwanym mechanizmem dostosowawczym. Otóż to jest taki bardzo mocny mechanizm, czyli sterowania kursem walutowym w sytuacji, kiedy w danym kraju, powiem kolokwialnie, dzieje się lepiej albo gorzej. Czyli kiedy mamy do czynienia z recesją, możemy się z tej recesji bronić, przed tą recesją się możemy bronić, osłabiając kurs walutowy, co w efekcie przynosi efekt taki, że mamy wzrost eksportu, a spadek importu i w momencie, kiedy mamy wspólną walutę, to tego mechanizmu nie posiadamy. Dla mnie gadanie, że biorąc wspólna waluta ma sens, gdybyśmy poszli albo szli i być może takie są zamierzenia w kierunku wspólnego budżetu europejskiego. Bo jak na razie z uwagi na to, że gospodarki europejskie są bardzo różne i jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, jedni na tym załóżmy wygrali, jedni na tym przegrali, to jest trochę taka zbyt duża nieprzewidywalność, żeby tak bez zastanowienia się podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest 6 krajów plus Dania i to rozumiem, że ktoś świadomie decydował się o przystąpieniu do strefy euro, ja osobiście jestem zwolennikiem, ale tak jak mówię, w kwestii mocno przemyślanej, mając świadomość, że pewien bardzo sprawny mechanizm, który nas wyratował w 2008 roku w czasie poważnego kryzysu, przed poważną recesją, zostanie utracony.
No bardzo dobrze, że tutaj padły słowa 2008 rok, bo rzeczywiście wtedy było bardzo poważne osłabienie złotego, ale ono przyczyniło się do tego, że poziom eksportu wręcz wzrósł, a eksporterzy byli, ich działalność była bardziej rentowna. To pozwoliło utrzymać na przykład miejsca pracy. Natomiast zgadzając się z tym, co mój przedmówca powiedział o turystyce, ja sobie tak żartuję czasem, ja dość dużo jeżdżę i to głównie do strefy euro, natomiast ja powiem tak, turystą, który korzysta z dobrodziejstw euro, jestem przez 2 tygodnie albo 3 tygodnie w roku. Pozostałe w przybliżeniu 50 tygodni staram się, żeby polska gospodarka była jak najbardziej konkurencyjna. Czy to jest główna oś mojego myślenia? Więc tak naprawdę póki możemy stosować ten element dostosowawczy, możemy się tymi kursami w jakiś sposób wspomagać w walce konkurencyjnej, to z tego korzystajmy. Ten proces, nie chcę powiedzieć, że upadku, ale osłabienia przemysłu we Włoszech wynikał między innymi z tego, że nie można było liry osłabiać do marki niemieckiej. Przypomnijmy, myśmy się śmiali, że we Włoszech takie ceny, dziesiątki tysięcy kosztowały lir, kosztowały podstawowe produkty. Natomiast to był systematyczny wspieranie gospodarki przez osłabianie włoskiej waluty i potem tego mechanizmu zabrakło. No i efekt widzimy niestety.
No to teraz jeszcze wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Tym samym stopa referencyjna, główna stopa NBP pozostaje na poziomie 6,75%. W informacji wydanej przez Radę po posiedzeniu wskazano na spadającą dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce, a ja w imieniu kredytobiorców zapytam, czy to oznacza panów zdaniem, może oznaczać, że raty kredytów zaczną maleć i będzie chociaż jakaś minimalna ulga, czy to ulga chwilowa, bo większość ekonomistów uważa, że i nie tylko ekonomistów, uczestników rynku też, że ta inflacja jeszcze będzie rosła i niekoniecznie były ostatnie podwyżki stóp procentowych w Radzie Polityki Pieniężnej kilka miesięcy temu.
Ja bym powiedział tak, po tej decyzji pozostawiającej stopy niezmienione, nie sądzę, żeby kredyty staniały, chyba że któryś bank będzie na musiku, będzie miał za dużo pieniędzy, no to może symboliczne, natomiast dużego ruchu na rynku absolutnie się nie spodziewam. Natomiast ja zakładam i oczekuję z takim oczekiwaniem optymistycznym na miesiąc marzec. Ja zakładam, że styczeń, luty mogą być inflacyjnie jeszcze dość nieprzyjemne. To jest zawsze efekt nowego roku i to nawet nie w czasach tak trudnych jak teraz, ale zawsze jak wchodziły nowe ceny, nowe regulacje od 1 stycznia, to widać było ten impuls inflacyjny i to historycznie jest uzasadnione. Tak samo będzie zapewne w tym roku. Natomiast wszyscy od NBP przez Polski Instytut Ekonomiczny po ekspertów rządowych zakładają, że od marca spadek inflacji będzie i to będzie wyraźny, chociażby dlatego, że będzie odniesienie do innej bazy sprzed roku. Tak? Natomiast myślę, że marzec, kwiecień, maj to będzie taka pierwsza wyraźna ulga. Jeżeli raty kredytów spadną albo ich dostępność się zwiększy, to zakładam, że wtedy to nastąpi.
Mm-hmm. Sytuacja wygląda następująco. Otóż przeważająca większość naszych kredytów hipotecznych, ich oprocentowanie oparte jest o stawkę rynkową, tak zwany WIBOR, o czym pewnie większość z Państwa już usłyszała i miała okazję się z tym zapoznać. WIBOR jest ściśle powiązany z oficjalnymi stopami i z oczekiwaniami co do tego, jak te oficjalne stopy Narodowego Banku Polskiego będą się kształtować. I gdyby tak popatrzeć na wykres WIBOR-u z ostatnich paru dni, to były oczekiwania wyrażone tym, że WIBOR był stosunkowo wysoko, że stopy będą nadal rosły. W sytuacji, kiedy poszedł taki bardzo mocny sygnał z Narodowego Banku Polskiego po wczorajszym posiedzeniu, że stopy już nie będą rosły, to WIBOR zmalał. Jak Państwo zobaczycie, to ci, którzy mają oparte, w różnych momentach się wyznacza stopy procentowe, oprocentowanie kredytu raz na miesiąc, raz na kwartał. Raty spadną, może w sposób nieznaczący, ale lekko spadną, bo WIBOR spadł, który jest jak gdyby bazą do wyliczenia tych rat. Także to jest to pozytywne zjawisko Państwo zobaczycie. To, co się wydarzy w przyszłym roku, to pan redaktor wspomniał. Jest przewidywanie takie, że inflacja skoczy nam do poziomu około 20%, ale to nie przełoży się już na wzrost stóp procentowych ani na WIBOR moim zdaniem. I później w drugiej połowie roku, czy tam już od drugiego kwartału, prawdopodobnie, mówimy o przyszłości oczywiście, stopy zaczną spadać. Ale tak z ciekawostek, to dzisiaj o 10 będzie publikacja inflacji za grudzień, także warto spojrzeć, bo to są też takie trochę rozstrzelone oczekiwania od tego, że trochę będzie wyższa niż w listopadzie, w ujęciu rocznym oczywiście, do tego, że będzie trochę niższa. Reasumując, WIBOR trochę spadł, więc można oczekiwać, że raty po raz pierwszy od dłuższego czasu trochę drgną w dół.
O, i to jest bardzo optymistyczna wiadomość. Ostatnio mam wrażenie, że dajemy same pesymistyczne, a będziemy się tego trzymać w takim razie i życzymy wszystkim Państwu, żeby było trochę lżej. W tym roku przypada 115 dni wolnych i bez urlopu. Czy to dobrze, czy źle, panów zdaniem? Jakie będą gospodarcze skutki tych wolnych dni? Ja jeszcze pamiętam parę lat temu rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zawsze bardzo boleli nad tym, że jest sporo dni wolnych bez urlopu, a jak jeszcze się okazuje, że wystarczy wziąć kilka dodatkowych dni urlopu, to się już robi z tego całkiem długie, wolne, no i gospodarka stoi.
No ja się nie zgadzam, że gospodarka stoi. Jeżeli dym nie leci z fabryki, to nie znaczy, że gospodarka nie stoi, dlatego że gospodarka jest bardzo zróżnicowana, są różne branże. Cała branża turystyczna, spędzania wolnego czasu, hotele, gastronomia, które wyszły z pandemii jednak w dość trudnej sytuacji, to jest tak naprawdę żniwo dla tych branż, dla tych firm. Też powiedzmy szczerze, bo tu 115 to rzeczywiście robi wrażenie, jak tak popatrzymy. Natomiast normą jest, że tych dni wolnych w ciągu roku jest 113, 114 albo 115.
A powiem, że same soboty i niedziele to jest 105
w tym roku. Dokładnie. Więc tutaj dochodzi 10 dni wolnych świątecznych. To, co będzie obiecujące w tym roku, to jest bardzo dobry układ majówki. Bo 1 maj jest w poniedziałek, z tego co pamiętam, więc tam 2-3 dni...
Dziennikarze radiowi i telewizyjni mogą się nie zgodzić.
2-3 dni pracują. 2-3 dni bierzemy urlopu i mamy 9 dni wolnego. Więc i znowu wracając do tego, co powiedziałem, to może być duży impuls do tego, żeby wyjeżdżać, podróżować, wydawać pieniądze i PKB rośnie. Oczywiście, żeby nie było tylko wesoło, dla firm produkcyjnych, tam gdzie jest szczególnie stała produkcja, jest to pewien kłopot. Tak, jest to kłopot, są to dodatkowe koszty, jest to dodatkowy kłopot z organizacją pracy. Natomiast absolutnie nie widzę tutaj powodu, żebyśmy mieli się smucić, że ludzie trochę dłużej będą wypoczywać. Mhm.
Ten temat to jest świetny ten przykład mocy przekazu medialnego. 115 dni wolnych, po czym jak się okazuje, my co roku mamy 115 dni wolnych.
Albo 114, tak, dokładnie.
Dokładnie. To jest po prostu tak wygląda. Ja powtórzę za państwem, co państwo powiedzieli oczywiście. To wynika, że 105 dni mamy tylko z samych sobót i niedziel, które są po prostu z zasady wolne. Tak? Także to jest, to brzmi dużo i gdyby tak popatrzeć w ogóle, ale to jest standard. Natomiast w kontekście w ogóle sytuacji w Polsce, my mamy zawsze mój ulubiony temat, czyli stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia. Warto sobie o tym przypomnieć. Mamy bardzo niską stopę bezrobocia, rekordowo niską i ona się utrzymuje już od wielu kwartałów na poziomie około 5%. Liczone według standardów polskich, GUS-owskich, a według europejskich to ona wynosi poniżej 3%. I stopa zatrudnienia, czyli liczba osób aktywnych zawodowo tam z przedziału wiekowego 15-64 lata jest też rekordowo wysoka. Także to jest też wskaźnik, że gospodarka funkcjonuje i tak jak pan dyrektor powiedział, w soboty i niedzielę też pracujemy, tylko inne branże po prostu pracują. Więc to jest akurat dobry wskaźnik dla nas wszystkich, że mamy niską stopę bezrobocia i wysoką stopę zatrudnienia. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy chcą pracować albo mogą pracować, zatrudnienie póki co znajdują.
A ja tylko dodam przykład branży, która pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. To są choćby nasze porty. Tutaj nie ma możliwości na przestój. No chyba, że pogoda jest złośliwa.
Czyli biznes się kręci. Szkoda. Dobrze. To jest dobry wskaźnik.
Tak, ale w tym przypadku to oczywiście to jest kwestia kosztów. Tak? To jest kwestia, że ta praca w niedzielę i
no, będzie droższa.
Ale to jest też logiczne. Tak? Tak powinno być, jeżeli ktoś pracuje wtedy, kiedy mógłby wypoczywać, to albo dni wolne, albo szczególnie godna zapłata.
No i udało się. Trochę dobrych informacji ekonomicznych. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Na początek roku,
dokładnie. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Piotr Urbańczyk, wiceprezes firmy Impel. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i udanego, długiego
pierwszy z wolnych dni już jutro.
Weekendu. Wszystkiego dobrego.
Szczęśliwego nowego roku. Bardzo dziękuję.
Wzajemnie.
Miłego weekendu. Do widzenia.
Do widzenia.